Dzień dobry, Łukasz Szumowski, minister zdrowia, zawitał do naszego studia. Panie ministrze, gdzie pan był na nartach w tym roku?
Byłem we Włoszech.
No dobrze, tak jak pan wrócił z tych Włoch, to co, pan się przebadał, zbadał, poszedł na kwarantannę?
Ani się nie przebadałem, ani się nie zbadałem, nie poszedłem na kwarantannę, poszedłem do pracy.
I rozsiewa pan.
I kontrolowałem swój stan, aczkolwiek to był czas jeszcze, kiedy nie było tak zwanej czerwonej strefy we Włoszech.
A jak dzisiaj wraca się z Włoch, z nart, z wypoczynku, gdziekolwiek, od przyjaciół, z, nie tylko z tych rejonów z północy, ale nie wiem, z Rzymu, z Wenecji?
Czy z rejonów północy jest procedura w tej chwili taka, że jeżeli wracamy z tych północnych rejonów, one są przez ECDC, czyli Europejską Agencję, która się zajmuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, określone jako ryzykowny teren, wtedy powinniśmy po pierwsze sprawdzić, czy się czujemy dobrze, czy nie, czy mamy temperaturę, czy nie. Jeżeli mamy temperaturę 38 stopni, kaszlemy, duszno nam, zgłaszamy się do oddziału zakaźnego. Nie na SOR, nie do POZ-u, nie na izbę przyjęć, do oddziału zakaźnego. Natomiast jeżeli nic nam nie jest...
Czyli jeśli ktoś wrócił z Włoch i źle się czuje i ma jakieś objawy przeziębienia, grypy i tak dalej...
Ale takie poważne, bo to nie chodzi o kichnięcie dwa razy, tylko o takie grypowe objawy.
To ma iść prosto na oddział zakaźny, tak, i powiedzieć, byłem...
We Włoszech kaszlę, mam temperaturę 38, przebadajcie mnie państwo. W większości przypadków oczywiście będzie to pewnie grypa czy paragrypa. No ale wtedy chcemy, żeby taka osoba trafiała bezpośrednio na oddział zakaźny.
No i tu od razu pytanie. Pan Jonasz Sternowa pyta, czy może jechać teraz na narty do Włoch?
Nie zalecamy. Te rejony są w tej chwili po ogłoszeniu przez ECDC uznane za ryzykowne. Nie zalecamy.
I ja też nie zalecam. Pani Jonaszu Sternowa, ma pan bliżej w polskie góry i tyle. No dobrze. A mówiąc poważnie, czy my jesteśmy gotowi na koronawirusa? Bo ja, sekundę, pan odpowie, że jesteśmy, a ja panu od razu zacytuję panią Dorotę Gałczyńską-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego, która w Rzeczpospolitej grzmiała wczoraj, że przygotowani jesteśmy tylko na papierze.
Znaczy, jeżeli pani dyrektor jest nieprzygotowana, to nie wypełnia rozporządzenia ministra zdrowia, bo przypominam, że każdy dyrektor powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej w odpowiednim stopniu, ale... Zważywszy na to, że nie wszyscy dyrektorzy właśnie niestety wypełniają swoje obowiązki poważnie, uruchomiliśmy Agencję Rezerw Materiałowych. Wszystkie szpitale, gdzie są oddziały zakaźne, dzisiaj mogą uzupełnić swoje zapasy tyle, ile potrzebują.
To jeszcze raz, proszę mi powiedzieć, czy są jakieś procedury, bo pan mówi, jesteśmy przygotowani w ten sposób, że mamy, nie wiem, maseczki, rękawiczki, tego typu rzeczy. A czy są jakieś procedury? Czy wiadomo, co zrobić, jeśli zamelduje się pierwszy obywatel, tak, którego... w szpitalu stwierdzą tak.
Oczywiście, no są procedury, zarówno procedury na lotniskach, procedury w oddziałach zakaźnych. Od 3 tygodni, czy nawet dłużej, oddziały zakaźne zgodnie z rozporządzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują bez skierowania wszystkie osoby, które wracają z rejonów dużego ryzyka, które mają objawy. Mamy wdrożone testy w laboratoriach, uruchamiamy kolejnych 6 laboratoriów.
Jest pan absolutnie pewien, że jak się okaże, że ten koronawirus się w Polsce pojawi, bo sam pan mówi, że to jest kwestia
na pewno,
dni, że na pewno w Polsce będą przypadki koronawirusa.
I to pewnie nie jeden, pewnie kilka przypadków, bo jak wiemy, nasi rodacy wracają właśnie z rejonu, który jest objęty tym
ferie
alertem.
Ferie się skończyły, przyjeżdżają Polacy i koronawirus.
Tak.
Jak już będzie ten koronawirus, to czy mamy popaść w panikę, że mamy dżumę i koniec,
nie,
mamy
nie. Pamiętajmy, spisywać testamenty? Że wręcz eksperci mówią, 80% przebiega w sposób łagodny lub bezobjawowy.
80% zachorowań.
Tak. I tak jak w grypie, podobnie jak w grypie, chorują poważnie osoby starsze, osoby chore, osoby, które mają inne choroby onkologiczne, dializy, które mają powyżej 80 roku życia.
Tak, jak zawsze rzeczywiście można umrzeć na zapalenie płuc bez koronawirusa,
tak,
prawda?
No, umiera w tej chwili w Polsce duża grupa osób i umarła na grypę.
Panie profesorze, jest pan profesorem medycyny. Ja wiem, że to pytanie będzie wywoływało uśmieszek, ale zadam poważnie je. Czy alkohol pomaga w zwalczaniu koronawirusa? No i pan się śmieje, no.
Oczywiście, że pomaga. Pomaga. Powinniśmy myć ręce środkami dezynfekującymi. Myślę, że dobrego koniaku szkoda na ręce, ale...
Proszę państwa, wódki nie spożywamy do ust, nie tylko do rąk.
Jeżeli myjemy ręce środkami dezynfekcyjnymi, to pomaga. Ale również szare mydło bardzo dobrze na to robi. I naprawdę no mycie rąk, niedotykanie twarzy. Jeżeli rozmawiamy w dużych skupiskach ludzkich, to 1,5 metra jest tą granicą, gdzie, czy 2 metry, gdzie jest bezpiecznie. No to są takie działania, które są znane. I
to tylko... powiedzmy naszym słuchaczom, alkohol albo szare mydło, co już tam państwo wolą, to państwa sprawa oczywiście. Ale wie pan, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają?
Ale nie wiem właśnie, czy też doustnie, czy na ręce.
Maseczkę, już niech się pan nie wygłupia. Takie maseczki zakrywające, takie
nie
białe.
Nie pomagają. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego...
Naprawdę nie pomagają?
Naprawdę nie pomagają.
To po co ludzie je noszą?
Nie wiem. Kiedyś w Chinach i w całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i z powodu pewnej kultury, która tam jest. Natomiast WHO nie zaleca, eksperci
Marszałek
nie zalecają.
Marszałek Grodzki, profesor, pulmonolog, lekarz przecież, pisze na Twitterze, że w obronie przed koronawirusem ważne jest, aby często dezynfekować ręce, i tu się panowie zgadzają, i nosić maseczki, gdy jesteśmy zakatarzeni lub czujemy się grypowo. Senat reaguje szybko, nakazałem rozmieścić w Senacie pojemniki do dezynfekcji i maseczki.
Ale nie widziałem ani jednego senatora w maseczce jako żywo, a mamy sezon grypy.
A może nikt nie jest zakatarzany?
No, może. To po co maseczki?
No jakby ktoś był zakatarzony. No, pan marszałek broni Senat przed koronawirusem.
A przed grypą?
Panie profesorze, bo to jest to pytanie, pan trochę tutaj, pan, inaczej, pan się nie przyjmuje koronawirusem.
Nie, ja się przyjmuję koronawirusem, tak, nie, to żeby była jasność. Ja się przyjmuję koronawirusem i to naprawdę się przyjmujemy.
Dzisiaj będzie pan rozmawiał z prezydentem.
Tak, dlaczego? Dlatego, że grypę znamy. I to jest ta różnica. Ludzie pytają, no dobrze, pan mówi, że to jest zachorowanie takie jak na grypę. Tak, i ryzyko śmierci jest podobne do grypy, owszem, tylko koronawirusa tego konkretnie my nie znamy jeszcze.
Dobrze, panie ministrze, dzisiaj, znaczy w tym tygodniu Senat ma się zająć, jak wiemy, ustawą budżetową i znowu wróci temat 2 miliardów na onkologię. Tym razem nie z mediów, ale skądinąd senatorowie opozycyjni chcą dać na onkologię. Niech pan nie powie, że panu by się 2 miliardy dodatkowe nie przydały.
Ja to pytanie słyszę już od, jak mantrę powtarzaną przez osoby, czy przydałoby mi się 2 miliardy, no a 1,5, 2,7 mi się przydało, które dostałem naprawdę. Przypominam, że nikt nie proponował do tej pory żadnych pieniędzy na onkologię, nie było żadnego ustrukturyzowanego strumienia, na co na onkologii, gdzie na onkologię, no to są trochę takie...
Przydałyby się panu czy nie?
Na co?
Na onkologię. No, na przykład na Narodową Strategię Onkologiczną.
Mam. Na Narodową Strategię Onkologiczną mam zabezpieczone 5,2 miliarda. Dostałem 2,7 miliarda z budżetu. No to są pieniądze realne, konkretne, które nigdy do tej pory do Narodowego Funduszu nie trafiły. I to jest pytanie z gatunku tego, czy na kulturę wydajemy pieniądze, czy na onkologię, czy na drogi, czy na onkologię. Myślę, że to są pytania
nie logiczne. Czy na propagandę, czy na onkologię, ale zostawmy. Panie ministrze, o tym, o badaniach profilaktycznych dla 40-latków i starszych, które pan obiecał, a których jeszcze nie ma, oraz o kampanii prezydenta Dudy. O tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia dziękujemy serdecznie. To dokończmy tę sprawę onkologii, bo to jest rzeczywiście tak, że co jakiś czas pojawiają się pomysły pod tytułem dorzućmy jeszcze parę złotych. Zwykle jest wasza opozycja, tak jest zawsze, jak PiS był w opozycji, też zgłaszał...
I wtedy pani marszałek Kidawa-Błońska i partia rządząca PO-PSL głosowały przeciwko tego typu
poprawkom. Tak, ale wie pan, że to były po prostu wrzutki takie od po prostu zabierzmy trochę premierowi, dorzućmy na budowę szpitala w naszym w moim okręgu poselskim.
Dlatego...
Pan jest posłem z Poznania, pan powinien...
Nie, z Poznania nie jestem.
Płocka, na P, z Płocka. Pan ale jest posłem blisko. Z Płocka, myślałem o Płocku, sekundę. Można się przejęzyczyć?
Można,
dziękuję serdecznie. Pan jest posłem z Płocka, jakby pan był w opozycji, to by pan teraz zgłaszał poprawkę.
Ale panie redaktorze, dlatego najrozsądniejszym podejściem jest podejście ekspertów. Ostatnio pan profesor Rutkowski mówił, polityka nie służy onkologii, naprawdę. Przerzucanie się tym, że ludzie umierają na choroby onkologiczne, dlatego że minister nie... czy ktokolwiek nie zagłosował za jakąś poprawką, to trochę tak jak zima przyszła i ludzie umierają. No, na Boga, no to nie jest sensowne działanie. Sensownym działaniem jest to, co robimy wspólnie, zresztą z różnymi ekspertami, którzy mają różne poglądy polityczne, Narodową Strategię Onkologiczną, sieć onkologiczną, programy onkologiczne. No to, to jest to działanie,
które
potrzebujemy.
Ale zawsze można powiedzieć, panie ministrze, że lepiej mieć więcej pieniędzy niż mniej. No.
To zawsze, to jest no, ogólne stwierdzenie.
Dobrze. Onkologia zresztą będzie jeszcze tematem politycznym, bo opozycja zadba o to teraz, żeby w ustawie budżetowej to się znalazło. A jak się nie znajdzie w ustawie budżetowej, to będzie jeszcze nowa ustawa przed wyborami prezydenckimi. Od tego pan nie ucieknie. Badanie profilaktyczne. Obiecał pan, że będą na 100 dni rządu. 100 dni rządu minęło.
W piątek ogłaszamy strategię badań profilaktycznych dla...
Pojutrze, w ten piątek?
Tak, w ten piątek.
Czyli nieco opóźniona, bo jakoś o tydzień, ale będzie ta strategia, tak?
Tak, tak.
Sekundę. Czyli będą wreszcie te... Ale zaraz, strategia to znaczy, że to zacznie działać? Czy tak, wie pan, teraz ogłaszamy strategię, a zacznie działać kiedyś?
Jeżeli chcemy wprowadzić mechanizm, który obejmuje kilka milionów Polaków, a tak to wygląda, to musimy... go wprowadzić. To nie jest tak, że pstrykniemy palcami.
Kiedy to będzie tak, że Mazurek idzie do szpitala, weszło, może się przebadać?
Już mówię. Chcemy, żeby to weszło we wrześniu, czyli od razu po wakacjach.
Czyli po wakacjach będę mógł pójść do przychodni, do szpitala i powiedzieć, mam te swoje tam lat i znaczy ja mogę powiedzieć, ile mam lat, no ale mówię o innych Mazurkach, którzy może są bardziej wstydliwi. Mam te swoje ileś tam lat i chce się przebadać. Bo,
i należy się bo panu onkologia, bo odpowiedni coś tam. Pakiet dostosowany do wieku, ale szczegóły wszystkie w piątek.
Szczegóły w piątek. Czy pan ma jeszcze czas na oglądanie na przykład polityki, jakieś tam wiadomości telewizyjne? Jest pan posłem?
Nie posiadam telewizora.
A, to szczęśliwy człowiek, ale za to radio pan ma, więc nie, w samochodzie ma pan radio.
W samochodzie, tak, to prawda.
Jak się panu podoba kampania Andrzeja Dudy?
Ja uważam, że każda kampania jest niezwykłym wyzwaniem i to mówię naprawdę, ja pierwszy raz uczestniczyłem w kampanii osobiście do parlamentu, nigdy nie uczestniczyłem i myślę, że to jest nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale również fizyczne. Rozmawiałem kiedyś z prezydentem, mówił, że się przygotowuje również fizycznie, ćwiczy, bo ilość spędzonych godzin w autokarze, wyjazdy, rozmowy z ludźmi, to jest naprawdę, ja z punktu widzenia lekarskiego mówię, to jest ogromny stres.
Dobrze, to teraz proszę odpowiedzieć na pytanie. A jak się panu podoba kampania Andrzeja Dudy?
Ja uważam, że najważniejszą rzeczą, którą on robi, to są wizyty i rozmowy z ludźmi bezpośrednie. Nie kampanie w mediach, nie rozmowy w mediach, tylko bezpośrednie wizyty. Ja nie uczestniczę bezpośrednio w jego sztabie, w jego wyjazdach. Natomiast...
Był pan na posiedzeniu klubu PiS?
Byłem chwilę, bo potem do mediów byłem zawezwany, ale byłem chwilę. Atmosfera bardzo dobra.
Atmosfera znakomita. Zawsze jest atmosfera znakomita, tylko później się przegrywa wybory.
No na razie wygrywamy.
W sondażach.
Nie, ale wygrywamy wybory poprzednie i jeszcze poprzednie, ja mógłbym ostatnie trzy wybory przytoczyć.
Panie ministrze, jak pan ma ile dzieci? Proszę przypomnieć.
Czwórkę.
A jakby tak panu dziecko pocierało sobie oko, nie jak pani posłanka Lichocka, to co by pan dziecku zrobił? Obciął paluszek?
No Bogu dzięki, nie obcinałbym nikomu paluszka, ale bym zwrócił dosyć. Gdyby to była najmłodsza Marysia, to bym wytłumaczył, o co
Marysia
chodzi.
Marysia ma lat 6, tak? Czy 7?
Tak. Gdyby to był któryś z chłopaków, to bym mu powiedział, synu, weź, przestań tak robić, tylko może zmienisz palec.
Tak łagodnie by to było?
Zależy, co by zrobił po takiej reprymendzie.
No dobrze, a co pan zrobi teraz w sytuacji, w której no, kandydat pański na prezydenta, bo jak rozumiem, popiera pan Andrzeja Dudę.
Tak, oczywiście.
Zaczyna kampanię w cieniu jednego palca.
No jest to niezwykle niefortunne moim zdaniem i no po prostu tak naprawdę gest, który nie powinien mieć
miejsca. A pani poseł nie powinna przypadkiem zrezygnować na przykład z polityki? Nie powinna...
Na szczęście nie zajmuje się dyscypliną partyjną i klubu.
Cenna rada Łukasza Szumowskiego pod tytułem kobieto, skorzystaj z okazji i może, nie wiem, odejść z PiSu.
Nie, no ja rozumiem, że trzeba przeprosić za gest, który może być niekulturalny.
No, można przeprosić, można też zrobić, napytać swojemu kandydatowi biedy. Dobrze, to jeszcze raz. Zrekapitulujmy.
Jakie ładne słowo.
Dziękuję serdecznie. Się przygotowałem, to znam takie słowa. Zrekapitulujmy to, co najważniejsze. Czyli tak, w Polsce koronawirusa nie ma.
W tej chwili nie ma.
Ale będzie.
Jestem przekonany, że będzie. Jestem przekonany, że gdzieś pojawią się ogniska. Pacjenci będą trafiali na oddziały zakaźne.
Procedury są i szpitale są przygotowane.
Procedury są. Szpitale mają i otrzymały procedury postępowania. Uzupełniamy zapasy ochrony osobistej dla szpitali.
Nie czeka nas dżuma, nie czeka nas grypa hiszpańska.
Jest to wirus, który nie jest obarczony wysokim ryzykiem śmierci.
Czyli on jest z grubsza podobny do ptasiej, świńskiej i innych gryp, które przychodziły.
Tak, z grubsza podobny i podobne są objawy. I na pewno będą pacjenci, którzy będą poważnie chorzy. Na pewno, tak jak z grypą. Tak jak powiedziałem, w Polsce zmarło 28 osób na grypę już w tym sezonie. Hospitalizowanych było 11 tysięcy osób na koronawirusa, Bogu dzięki.
Osób zmarło, to zdaje się mniej w tym roku na grypy zmarło więcej osób w Polsce niż w całej Europie na koronawirusa.
No jak na razie tak, chyba. Tylko nie wiemy, znaczy, jak się koronawirus zachowa, jak się rozprzestrzeni, bo będziemy mieli w tej chwili rozprzestrzenianie się wirusa w Europie.
W Polsce też. Ale z kolei chyba dobra wiadomość nadciąga z Chin. Tam z kolei coraz mniej ludzi choruje na koronawirusa.
Zwykle następuje przesilenie takich zachorowań i wirus sam wygasa.
Panie profesorze, panie doktorze, spytam pana jak lekarza, nie jak ministra. Skąd się takie dziadostwo bierze?
Zwykle od zwierząt. To są zakażenia odzwierzęce. W momencie mutacji wirusy, które były zawsze... Nasze koronawirusy są u kotów bardzo częste.
Kotów.
U ludzi są częste. Tylko
ale nie mamy naszym kotom nic robić.
Nie, broń Boże. Natomiast zwykle mutują i wtedy potrafią zakazić człowieka. I zwykle człowiek nie wie, organizm ludzi nie do końca reaguje na tego wirusa, nowego wirusa dobrze. I stąd są takie epidemie, dopóki nasze układy odpornościowe się nie przyzwyczają, dopóki wirus nie zmutuje znowu i nie złagodnieje.
Dobrze. Czyli zasadniczo pan uspokaja. Niech pan jeszcze wytłumaczy. Pan jest mądrym człowiekiem. Tak mówią.
Trzeba zapytać mojej żony.
Żona jest mądra, to prawda, poznałem.
Nie,
trzeba
zapytać, czy ja jestem mądry.
Może skłamać. Jest zainteresowana tym, żeby nie wyszło, że nie wiem, pomyliła się i wyszła za mąż, za osobę niemądrą. Pytam poważnie. Skąd się pana zdaniem bierze panika? No bo jeżeli bierzemy same liczby i widzimy zresztą przebieg choroby, jeszcze gdyby przebieg tego koronawirusa był jakiś szczególnie dramatyczny, nie wiem, że ludziom się deformują twarze, ręce, nie wiem, rosną czułka, no to ja rozumiem, że rzeczywiście wygląda to przerażająco, ale to jest zapalenie płuc.
To jest
paskudne zapalenie płuc.
Paskudne zapalenie płuc, ale to jest tutaj niestety jest ogromna rola mediów w kształtowaniu reakcji ludzi na nową rzecz, bo to po pierwsze jest nowa rzecz, nowy wirus,
dlatego
nie znamy go.
Dlatego się bardziej boimy?
Po drugie, obrazki z Chin, które czasami w ogóle nie były...
Azjaci zawsze przesadzają w przypadku każdej choroby.
Rozumiem, tylko...
Ja byłem, proszę pana, dwa razy w Azji, gdzie tam wybuchały jakieś choroby, to ja myślałem po prostu, że naprawdę...
Tak, ale te obrazki pokazują...
Albert Camus, Juma.
Tak, i te obrazki taki nastrój wprowadzają w ludziach oglądających. I oczywiście reakcja Chin może być nadmierna, może nie. Trudno mi mówić, co się dzieje w Chinach, bo to jest specyficzny kraj. Ale z drugiej strony, jeżeli ludzie to oglądają i potem nagle słyszą, że gdzieś w okolicy jest ktoś chory, to wyobrażają sobie, że to jest śmiertelna choroba. A ten strach jest równie groźny jak ta choroba również. Bo jeżeli zaczniemy szturmować szpitale z błahymi infekcjami, to ludzie, które naprawdę mają chorobę poważną, zapalenie płuc poważne, zespół niewydolności oddechowej, który wirusy powodują, no mogą nie dostać się do tego szpitala.
Co pan dzisiaj powie prezydentowi ludzie?
Przedstawię mu stan przygotowań na nadejście koronawirusa, stan sytuacji epidemiologicznej kraju, poinformuję go o działaniach, które podjęliśmy.
Chce pan spotkać się z Europejską Komisarz, tak?
Poprosiłem o zwołanie Rady Ministrów Zdrowia. Tak, formalnie list jest skierowany do prezydencji Unii Europejskiej, czyli do Chorwacji w tej chwili. i prośba jest o nadzwyczajne zwołanie Rady Ministrów Zdrowia.
Dlaczego
Unii
Polska o to prosi, a inni nie chcą? Przepraszam, my w Polsce nie mamy koronawirusa i co? I bardzo chcemy?
Myślę, że inni zajmują się w tej chwili bieżącymi sprawami.
Ja uważam, nie mają poważniejsze sprawy na głowie, a my ględzimy.
Ja uważam, że potrzebujemy wspólnej strategii, dlatego że to dotknie całej Europy. I nie było jeszcze koronawirusa. Było niedawno szczyt nadzwyczajny również ministrów zdrowia, ale nie było jeszcze koronawirusa. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy uwspólnić strategię obrony, granic i tak dalej.
Łukasz Szumowski, minister zdrowia, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękujemy panu ministrowi.
Dziękuję
Państwu. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia, do zobaczenia.